Poranna rozmowa Radia Kraków, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie. Nasz gość dr Szymon Sikorski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugo Kołłątaja w Krakowie, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego. Będzie o wodzie, wydaje się, że mamy jej pod dostatkiem, odkręcamy kran, woda leci, wszędzie jest ta woda. No właśnie, czy wszędzie jest ta woda i czy mamy jej, panie doktorze, pod dostatkiem?
No, na tak postawione pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, czy mamy, czy nie mamy. Należy popatrzeć przez taki oto pryzmat. Oczywiście, dopóki odkręcamy tę wodę i ona leci, nie odczuwamy tego problemu. Tymczasem dane dotyczące w ogóle wody w Europie wskazują, że w ciągu ostatnich 55 lat zasoby odnawialne, zasoby wody przypadające na jednego mieszkańca w Unii Europejskiej zmniejszyły się i to o 17%. A jeżeli byśmy sobie popatrzyli na inne dane, okaże się bardzo szybko, że w zeszłym roku, w lipcu, problem z wodą dotyczył prawie połowy Unii Europejskiej. Na terenie 47%, na obszarze 47% Unii Europejskiej były kłopoty z wodą. Natomiast na obszarze 11% Unii Europejskiej te kłopoty były aż tak dotkliwe, że brakowało wody w kranie. I teraz, jak sobie wyobrazimy, mieszkamy na przykład w bloku, gdzie mieszka nas 20 osób, no to znaczy, że co 10. osoba dziś odkręci wodę, jej nie będzie. Problemem nawet nie jest to, czy my mamy, czy ją nie mamy, tej wody. Problem polega na tym, jak my ją wykorzystujemy. Do picia zużywamy około 2,5-3 litry wody dziennie. Do celów bytowych zużywamy około 90 litrów. W sumie niech to będzie 110 litrów. Czy to jest dużo, czy mało, tego nie wiem. Natomiast wiem z danych, które przygotowali sobie Amerykanie, że w Las Vegas każdego dnia na każdego mieszkańca przypada 1000 litrów zmarnowanej wody. Jeżeli sobie to teraz odniesiemy do informacji, że rzeka Colorado przestała już wpływać do oceanu i że poziom lustra wody w tym wielkim zbiorniku przy zaporze Hoovera jest najniższy od wielu, wielu lat, to może tu należy szukać odpowiedzi na pytanie, czy mamy dużo wody, czy jej nie mamy. Jest jeszcze jeden element w tym wszystkim. Może warto zastanowić się nad taką rzeczą. Ile wody tak naprawdę potrzebujemy? Bo inną rzeczą jest, ile jej mamy, a inną, ile jej potrzebujemy. Skoro do życia potrzebujemy 3 litry, a inne czynności zużywają pozostałe 90 litrów wody, to może warto się zastanowić nad racjonalnym wykorzystaniem tych zasobów. Polska nie ma dużych zasobów wody. Szacuje się, że jest to taki przedział od 40 do 60, niekiedy w literaturze można znaleźć, że to nawet jest 70 miliardów metrów sześciennych, ale to jest niewiele. Niemcy mają 188, Szwecja ma prawie 200. Kiedyś w jednej z gazet czytałem taki artykuł, że pomimo to, że Polska nie ma dużych zasobów wody, ta woda w Polsce jest stosunkowo tania.
Być droższa.
Nie wiem, czy powinna być droższa. Wiem tylko tyle, że nikt z nas, przychodząc do domu, nie wyrzuca pieniędzy za okno. Nie chciałbym, żebyśmy kiedyś byli postawieni przed taką oto sytuacją, że odkręcamy kran, a wody nie ma. Podczas gdy już w tym roku były takie problemy. I to nawet w Polsce. Były takie gminy, które reglamentowano wręcz wodę. Ale na to trzeba popatrzeć jeszcze z szerszej perspektywy, bo przygotowany został kiedyś taki wykres pokazujący, jak układa się bilans wody w Polsce od roku 1950 do 2022. Po latach mniej więcej od 55 do 92-93 roku, kiedy mieliśmy dodatni bilans. Praktycznie od 92 mamy ujemny bilans wody. I to widać właśnie w tej charakterystyce od 1950 roku. To wskazuje, że lepiej nie będzie. Musimy się przygotować, a wtedy tych zasobów nam wystarczy.
Pytanie bardzo proste, pewnie odpowiedź dużo trudniejsza. Co zrobić, żeby ta woda nie była w bilansie ujemnym, o czym pan wspomniał, tylko żeby być, jeżeli nie na plusie, to chociaż gdzieś blisko zera.
Kluczem, jeszcze raz mówię, jest racjonalne wykorzystanie. Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do takiego lekkiego podejścia. Wiele krajów, w tym na przykład Stany Zjednoczone, starają się w sposób racjonalny wykorzystywać każdy litr, który spada, no nie chcę powiedzieć z nieba, ale z chmur, czyli deszcz. W San Francisco 75% tej wody deszczówki wykorzystywanych jest w blokach. W postaci wody szarej, całe instalacje wody szarej, głównie do spłuczek używane do celów higienicznych. Być może to jest jakiś kierunek. Inny przykład, który też może być dla nas budujący, to jest racjonalne, mądre wykorzystanie tej wody w przemyśle. Przemysł generuje ogromne ilości zarówno zużytej wody, jak i wyprodukowanych ścieków. W Stanach Zjednoczonych 70 razy ten sam metr sześcienny wody krąży w obiegu. W Izraelu to, co wychodzi z oczyszczalni ścieków, używane jest do nawadniania pól w rolnictwie, a przecież wiemy, z jakim rodzajem gleb i z jakim rodzajem klimatu mamy do czynienia w Izraelu. Ale tutaj też chcę pewną rzecz podkreślić. Rolnictwo wykonało ogromny krok do przodu. Według raportów unijnych w ciągu 30 lat zużycie wody w rolnictwie zmalało o 28%, ale łatwiej nam będzie zapamiętać, jeżeli sobie uświadomimy, że w ciągu 30 lat ta presja spadła o 30%. To bardzo dużo. Zawdzięczamy to coraz nowszym, coraz lepszym technologiom uprawy. To coś, co kojarzy się nam z hasłem rolnictwo precyzyjne, ale to w głównej mierze jest wykorzystanie tego potencjału, który my już mamy. Wtedy podlewać, gdy trzeba. Tym podlewać, czym trzeba. Popatrzmy na rolnictwo przez pryzmat człowieka. Nie da się zjeść dwóch obiadów naraz. Nie da się wypić wszystkich kaw w ciągu jednego dnia z samego rana. Nie. Właśnie o te racjonalne podejście. Choć to jest klucz, dzięki któremu myślę, że poradzimy sobie z tym problemem.
Jeżeli chodzi o rolnictwo, jesteśmy w stanie w przyszłości, pomimo tego zapotrzebowania, które zmalało z powodów, o których pan mówił, radzić sobie z suszami w sensie takim, że gdzieś tą wodę magazynować, mieć na ten trudny okres?
W zeszłym roku lub dwa lata temu, bo czas tak szybko płynie, że trudno sobie to tak ad hoc umiejscowić w czasie, uruchomiony został taki program adresowany do rolników, że rolnik może na swoim własnym terenie wykopać zbiornik na wody opadowe i wody gruntowe, w którym może pomieścić do 1,5 miliona litrów wody. To jest sporo. Może oczywiście, jak ktoś ma duży areał, no to tego będzie za mało, ale już w kluczowych, najbardziej krytycznych momentach już można mieć ten zasób wody. Co więcej, jeżeli mamy jakieś ogródki przydomowe, jest możliwość pozyskiwania środków, teraz co prawda zawieszona, ale funkcjonuje program Moja Woda, przewidujący możliwość budowania zbiorników na deszczówkę przy domu, gdzie tę wodę później możemy wykorzystywać do nawadniania tego, co uprawiamy. Nie musimy czerpać tej wody bezpośrednio z wodociągu. Kluczem tego wszystkiego jest wykorzystanie nowoczesnych technologii uprawy i wtedy damy radę.
Jest pan optymistą?
Myślę, że tak, bo kto 70 czy 80 lat temu mógł sobie wyobrazić, że polecimy na Księżyc? Wydawało się to praktycznie marzenie ściętej głowy. A jednak człowiek na ten Księżyc poleciał. Potęga ludzkiego umysłu jest ogromna. Nasz poziom innowacji jest bardzo wysoki, nas jako Polaków. Jest tylko kwestia, żebyśmy po prostu w to uwierzyli.
Prace na uczelniach polskich na temat właśnie tego, żeby gdzieś tą wodę zacząć oszczędzać, pozyskiwać, trwają, czy cały czas liczymy na to, że nie będzie już suszy, że zacznie padać?
Oczywiście, że trwają. Na Uniwersytecie Rolniczym mamy Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Kiedyś historycznie zwany Wydziałem Melioracji Wodnych. Teraz podejście do melioracji się zmienia i nauka też się zmienia. Nauka ewoluuje. W zasadzie każdy wydział Uniwersytetu Rolniczego ma w swoim obszarze badań problem dotyczący wody. Dlatego, że jeżeli chcemy, aby cokolwiek wyrosło, no to potrzebujemy wody. Żebyśmy sobie to tak uświadomili obrazowo. Samochód zmieniamy co 10 lat. Telefon komórkowy wymieniamy powiedzmy co rok, co 2 lata. No ale bez wody 11 dni, chyba nie, nawet mniej. Zatem widzimy, gdzie jest podstawowe źródło. Czym tkwi źródło naszego życia? To woda naprawdę jest źródłem życia. I tak do tego trzeba podchodzić. I badania, które są prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym od samego początku, w zasadzie od 1953 roku, w tym roku notabene jubileusz mamy, 70-lecie autonomicznej działalności naszej uczelni. Od samego początku ta uczelnia, nasza uczelnia, opierała się o prowadzenie coraz większych, coraz lepszych innowacji. ale również mających na celu racjonalne podejście do dóbr. Słowo gospodarka samo w sobie, chociaż dziś tak rzadko sobie to uświadamiamy, to kluczem gospodarki jest gospodarność. Przypomnijmy sobie naszych rodziców, którzy jak zepsuł się kontakt, to go rozkręcili. Śrubki do jednego słoiczka, nakrętki do drugiego słoiczka, a wyrzucało się tylko to, co już naprawdę nie dało się w żaden sposób naprawić. Zmieniły się paradygmaty. Zaczęliśmy żyć w paradygmacie nieustannego wzrostu i chyba za dużo mieliśmy, za dużo dóbr. Być może to było naturalne, ale jednak mieliśmy za dużo tych dóbr. Przestaliśmy je szanować. A Uniwersytet Rolniczy od samego początku wskazuje, że są dobra, o które trzeba dbać i jednym z tych walorów jest woda, jest powietrze, jest gleba. Glebę można zniszczyć bardzo szybko. Odtwarzanie procesów zachodzących w glebie jest bardzo trudne. A niekiedy nawet bardzo, bardzo trudne. A niekiedy może i nieodwracalne. A jeść trzeba codziennie. No, możemy jeść co drugi dzień, ale pić musimy. Więc to pokazuje, jak wielką wartością jest woda. A z kolei, skoro mówimy jeszcze o tym rozwoju, warto podkreślić, że nie sposób mówić o racjonalnym podejściu do wody w sytuacji, w której marnotrawimy takie ilości jedzenia. Według różnych szacunków w Polsce wyrzucamy 5 milionów ton żywności. Przy czym znowu tu różne analizy całego rachunku ciągnionego. Jakby skracając te myślenie, okazuje się, że tak naprawdę najwięcej żywności marnujemy my jako konsumenci. Czy to jest 60, czy to jest 50%, to nie ma już większego znaczenia. Istota jest taka, że transport, czyli logistyka i przechowalnictwo odpowiada za najmniejszą ilość marnowanej żywności. Dlaczego? Bo jest oparta o osiągnięcia nauki. Tam, gdzie jesteśmy w stanie sterować procesem, tam te straty są stosunkowo najmniejsze. I znowu powrócę do tej pierwszej myśli. Wyrzucamy, marnujemy 5 milionów ton żywności. A tyle ludzi jest na świecie niedożywionych. Teraz zastanawialiśmy się, będzie wojna, w Afryce będzie głód. ONZ kiedyś opracował taki raport, z którego wynikało, że każdego dnia na świecie jedna osoba na 10 położy się spać głodna. W Polsce chyba tego nie obserwujemy, ale nie znaczy, że tego nie ma. Może zanim wyrzucimy kolejną rzecz, zanim kupimy naprzód, bez rozeznania, czy nam to w tym momencie jest potrzebne, zastanówmy się. Oczywiście działają banki żywności. To wspaniała inicjatywa. Podejście wielkich sklepów, ale i mniejszych sklepów też się zmienia. Można może nie tyle przynieść, co można kupić wczorajszą żywność i już nie jest to wyrzucane. Zmienia się ta świadomość, ale dalej najwięcej jednak marnujemy my sami. Nie ma co szukać wzorców gdzie indziej. No. Nawet 1000-milowa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. A my musimy mieć odwagę, żeby ten pierwszy krok wykonać.
Pierwszy krok należy wykonać, nawet jak to jest 1000-milowa podróż. Doktor Szymon Sikorski był naszym gościem.
Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze. I zapraszam do współpracy z nauką, z Uniwersytetem Rolniczym zwłaszcza.
Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Rolniczego Hugo Kołłątaja w Krakowie, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego. A to była poranna rozmowa Rady Kraków. Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia.